obciążenie demograficzne, a więc obciążenie tego pracującego, tych potencjalnie pracujących obywateli, ono wzrośnie w najbliższym czasie 2,5-krotne. I nie dziwmy się w tym momencie, że odpowiedzią każdego polityka będzie to, że będzie starał się przesuwać wiek emerytalny niemalże aż do śmierci i ograniczać świadczenia rentowe oraz powodować ograniczenie świadczeń medycznych. Gdybyśmy sobie z tego zdali sprawę, to znalibyśmy po prostu to, co powinno być powiedziane w exposé premiera, a czego nie było. I może szkoda, że i inne siły polityczne na to nie zwróciły uwagi. Podpowiedzią na te problemy i na te problemy, które były zarysowane, powinno odpowiedzią być wsparcie polskich rodzin i doprowadzenie do tego, żeby istniała zastępowalność pokoleń. Jeśli tego nie zrobimy, to kolejne expose naszych premierów będą bardzo podobne. Podobne do tego, które zostało wygłoszone.
Czy podwyżka kosztów pracy, podniesienie składki rentowej o 2% punkty procentowe i stopniowe zwiększenie wieku emerytalnego o 7 lat dla kobiet i o 2 lata dla mężczyzn jest rozwiązaniem trudnej sytuacji ekonomicznej w kraju? Pani mecenas Barys.
No niestety to nie jest rozwiązanie trudnej sytuacji, a przede wszystkim jeszcze pogorszy warunki pracy ludzi zatrudnionych, bo proszę zważyć, że pracodawcy prawdopodobnie i tak obciążą tymi kosztami pracowników, zmniejszając im możliwości dodatkowej pensji i dalej prowadząc niestety to, co się w tej chwili prowadzi, na co minister finansów w ogóle nie zwraca uwagę, że wpływy tak de facto do ZUS-u także są ograniczane przez to, że pracodawca już w tej chwili dzieli płacę na tą, którą wypłaca w ramach najniższej krajowej i drugą część wynagrodzenia, od której składka nie jest naliczana. I na to w ogóle się nie zwraca uwagę. To samo przecież jest kwestia także, gdzie można by było oszczędności wypracować, niekoniecznie w gospodarce, no a przede wszystkim nie przy takim toku myślenia, że pracodawcy w tej chwili nie będą inwestować, w związku z tym można im zabrać pieniądze, bo tak, jeżeli im się ich nie zabierze, to oni włożą na lokaty. No jeżeli jest taka argumentacja, no tej argumentacji nie da się przyjąć zdroworozsądkowo zupełnie. Fakt faktem, że zadłużenie jest wysokie, w ZUS-ie ogromnie wysokie, ale też trzeba patrzeć, w jaki sposób się pozwala omijać także wpływy do tego ZUS-u.
A czy pani mecenas uniemożliwienie omijania płacenia podatku właśnie Belki, między innymi od zysków z lokat bankowych, coś tutaj pomoże?
Znaczy się tak, bo to tylko, znowuż to było tak, że część ludzi płaciła ten podatek, a część ludzi nie płaciła, w zależności jak były lokaty stosowane i tutaj w tej chwili no albo będzie, no jeżeli tego nie umiano wyegzekwować, wprowadzając taki podatek, no to i czekając tak długo, aż dopiero teraz i ono to się, to ma być receptą na kryzys, no to też to dziwi, bo jak na drugi dzień dopiero, bo w samym expose pan premier nie powiedział, ile te wszystkie sprawy, które wymienił i KRUS, prawda, likwidowany i to, jaką to da kwotę. Dzisiaj budżet nie domyka się na 110 miliardów, a dopiero na drugi dzień było powiedziane, że to wszystko, co zostało tam przedstawione, to jest 10 miliardów złotych. Czyli to tak nie rozwiązuje problemu, ale jeżeli my nie znamy diagnozy, rzetelnej diagnozy, i nie znamy tego, jaka jest wizja rozwoju tego rządu, to my nie możemy tutaj o niczym właściwie dyskutować. Natomiast niektóre rozwiązania, zwłaszcza jeżeli chodzi o KRUS, ja zresztą mówiłam już przed wyborami, że to jest czekanie z rozwiązaniem, z ubezpieczeniem zdrowotnym rolników, to jest tylko do wyborów. Po wyborach się okaże, że trzeba zlikwidować KRUS. No i dzisiaj i to w expose usłyszeliśmy. Ale to jeszcze nie tylko, bo przejście na podatek dochodowy rolników i zlikwidowanie podatku rolnego rodzi jeszcze jedno poważne obciążenie, czyli podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości, czego się już nie powiedziało w ogóle. No bo taki będzie skutek. No też ja muszę powiedzieć, że ekonomiści nawet śmieją się mocno z tego podatku dochodowego od rolników, bo pytają się pana premiera, jak oblicza amortyzację od konia, prawda? I tego, bo każdy sobie zdaje sprawę, że rozwiązanie tego wszystkiego teraz to nie jest taka prosta sprawa, zwłaszcza, że ta wielka część gospodarstw w ogóle nie przynosi dochodu i obciążanie ich takimi problemami dodatkowymi to jest naprawdę dzisiaj...
Panie pośle, wobec jak to jest z tym podatkiem dochodowym od zwierząt pociągowych?
Z amortyzacją.
Może teraz tego nie wyjaśnimy, natomiast rzeczywiście, żeby
będąc przy problemie KRUS-u i polskiej wsi, to prawda, pełnej rachunkowości w rolnictwie i też rolnicy posiadający gospodarstwo od 6 do 15 hektarów zapłacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości połowy składki, jaką płacą rolnicy prowadzący działalność gospodarczą. Zaś posiadający gospodarstwa powyżej 15 hektarów równowartość 100% tej składki.
Właśnie, więc po pierwsze pan premier rzeczywiście zaproponował te trzy rozwiązania niejako razem i patrzyłem na twarze posłów z Polskiego Stronnictwa Ludowego, na twarzy wicepremiera Pawlaka nie widziałem żadnego zaskoczenia, natomiast na twarzy posłów, którzy siedzą w ławach poselskich, zaskoczenie widziałem. Pierwsza sprawa to właśnie ta składka zdrowotna. Te propozycje wyglądają, można powiedzieć, dosyć łagodnie, bo niby gospodarstwa do 6 hektarów mają pozostać poza tą składką, to znaczy w dalszym ciągu ma płacić ją budżet państwa, ale okazuje się, że w przypadku pozostałych gospodarstw no już głęboko sięga się do kieszeni rolników. Wcześniej, przypomnę, składka ta w całości była płacona przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, no a mówiąc precyzyjniej, przez budżet państwa. Drugie to pociągnięcie podatek dochodowy w rolnictwie. Wprawdzie tu też jakby łagodzi się wprowadzenie tego podatku, czy perspektywę jego wprowadzenia poprzez sformułowanie, no skoro 96% gospodarstw rolnych w Polsce to są gospodarstwa niedochodowe, a więc nie wykazujące zysku, no to być może podatek rolny będzie niegroźny. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że to oznacza już potraktowanie gospodarstwa rolnego jak przedsiębiorstwa ze wszystkimi tego konsekwencjami. A wiemy, jak w Polsce działa aparat skarbowy. Rolnicy z nim nie mają kompletnie żadnego doświadczenia. A więc samo składanie deklaracji, w których będzie wykazywać się straty, nie uchroni rolnika chociażby przed kontrolą Urzędu Skarbowego ze wszystkimi tego konsekwencjami. Więc myślę, że to jest gigantyczna zmiana i bardzo poważnie polska wieś się powinna jej obawiać. I wreszcie rzecz trzecia, no tak naprawdę, mimo tego, że nie od razu, ale jednak zapowiedziana likwidacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a mówiąc precyzyjniej, przeniesienie rolników do ubezpieczenia ZUS-owskiego. No to oznacza ogromny wzrost obciążeń z tytułu ubezpieczenia społecznego. Polska wieś moim zdaniem, mimo tego, że mówi się o jakiejś tam dochodowości związanej z dopłatami, z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej, polska wieś nie jest w stanie tego wytrzymać. Więc te trzy rzeczy razem skumulowane to jest przygotowanie do wyalienowania polskiej wsi czy polskich chłopów ze ziemi. Myślę, że jeżeli rzeczywiście te zapowiedzi się ziszczą i te rozwiązania wejdą w życie, to bardzo szybko duża część właścicieli, szczególnie tych mniejszych gospodarstw, podniesie ręce do góry i powie, my nie chcemy być rolnikami, zapisujemy się w kolejce do Urzędu Pracy, wtedy będą przysługiwały nam świadczenia typu zasiłek dla bezrobotnego, składka na ZUS, składka na ubezpieczenie zdrowotne, bo to dla bezrobotnych płaci budżet państwa. i w ten sposób bardzo szybko dojdzie do restrukturyzacji rolnictwa w Polsce i likwidacji kilkuset tysięcy gospodarstw. Takiego w konsekwencji rezultatu dla polskiej wsi niestety się spodziewam. Oczywiście te ustawy nie zostały jeszcze uchwalone, ba nawet nie ma ich projektów, ale rozumiem, że ta zapowiedź oznacza, że te projekty będą i tylko się zastanawiam, jak w tej sytuacji ostatecznie w tej sprawie będą głosowali posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Kolejny punkt to jest zwiększenie i wydłużenie wieku emerytalnego o 7 lat dla kobiet i dla mężczyzn oraz o podniesienie składki rentownej. Czy to jest rzeczywiście panaceum, panie ministrze?
Znaczy, moim zdaniem tam jeszcze jeden jest punkt, który jest taki bardzo głośny, a który w jakiś sposób jest... można powiedzieć chyba najbardziej kontrowersyjny, ponieważ jest takim, który został politycznie wrzucony. To jest kwestia dotycząca systemu tego, że księża nie należą do systemu emerytalnego i tutaj się uznaje, że fakt finansowania przez Fundusz Kościelny składek dla tych księży i tych duchownych, którzy nie pracują w szkole ani gdziekolwiek indziej, jest czymś, co powinno być nawet związane z renegocjacją zapisów konkordatowych. I na tym tle właśnie mi się wydaje, że tak naprawdę to wydaje się, że właśnie w tym punkcie, a może i w tych pozostałych, premier nie do końca został dobrze, powiedzmy, tutaj przygotowany przez swoich doradców, ponieważ właśnie przykład duchownych jest moim zdaniem pod względem takim systemowym, jeśli premier chciałby być bardzo spójny z tymi pozostałymi swoimi propozycjami, jest takim modelowym przykładem, jak powinien wyglądać po prostu świadczenia dla różnych grup uprzywilejowanych, czy też takich, które państwo chciałoby w jakiś sposób wspierać. Otóż w przypadku księży to wyraźnie widać, że te świadczenia są, po pierwsze, są finansowane wyraźnie z Funduszu Kościelnego i tak naprawdę to powinno być odpowiedzią ze strony właściwie rządu fakt stwierdzenia, że duchowni nie mają już praw związanych z wywłaszczeniem z roku 1950, bo wtedy właśnie ten fundusz powstał i że już stwierdzenia, że żadnych roszczeń, powiedzmy, nie powinni posiadać. Ale zauważmy właśnie, na czym polega system właśnie ten społeczny i to, co jest związane z różnymi przywilejami, które chce premier likwidować. Problem, tak się wydaje, że nie polega na tym, że chce się po prostu przesuwać ten wiek emerytalny, ale fakt, że rzeczywiście istnieją pewne grupy zawodowe i społeczne, których świadczenia emerytalne i rentowe nie są w żaden sposób wcześniej finansowane. I właśnie ten typ rozwiązania, który istnieje poprzez finansowane, nie przez Fundusz Kościelny, powinien być zaproponowany innym grupom. Wtedy byśmy tak naprawdę wiedzieli, ile kosztuje praca sędziów, prokuratorów, możliwe, że i wojskowych, i wszelkiego typu przyszłe zwiększone świadczenia powinny być aktualnie opłacone, ponieważ inaczej to jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy niewidzialnie narastają nam olbrzymie zobowiązania emerytalne, których nie jesteśmy w stanie później spłacić. I w efekcie, tak jak to zostało zasygnalizowane, odpowiedź jest taka jedna, polegająca na tym, że jeśli chcemy ograniczyć świadczenia emerytalne, to przesuwamy wiek emerytalny, a więc ten moment, kiedy te świadczenia, z tych świadczeń jesteśmy w stanie skorzystać. Wydaje się to bardzo prostym mechanizmem, że jeśli po prostu brakuje w budżecie pieniędzy, to należy zaoszczędzić na tych potencjalnych emerytach. Tylko proszę zauważyć, że takie przesuwanie wieku emerytalnego może spowodować coś takiego, że osoby właśnie starsze już nie będą w stanie wykonywać swojej pracy, w znacznej części, procencie tych osób nie będą w stanie wykonywać swojej pracy i ponadto w dzisiejszym świecie takim zglobalizowanym może się okazać, że zanim po prostu uzyskają te uprawnienia emerytalne, dożyją tego wieku emerytalnego, to już wcześniej, wiele lat wcześniej zostaną zwolnieni. No a przecież widzimy wyraźnie, że jednym z takich problemów, jeden to, który jest bardzo nagłośniony, to jest bezrobotni absolwenci uczelni, ale z drugiej strony przecież wiemy o tym, jak trudno jest zdobyć miejsce pracy i po zwolnieniu z swojej pierwotnej pracy dla 50-latków, nie mówiąc już o 60-latkach. I przecież były takie badania robione, porównujące społeczeństwo polskie i niemieckie. I cóż tam według tych badań wychodziło? Wychodziło to, że społeczeństwo polskie jest bardziej chore i od społeczeństwa niemieckiego i w praktyce to też oznaczało, że tak naprawdę te lata, których ma pracować, tak naprawdę ono musiałoby korzystać z większego zakresu świadczeń zdrowotnych. A w sytuacji, kiedy społeczeństwo polskie się starzeje i ludzie starsi potrzebują 4 razy większe nakłady na służbę zdrowia, to można się liczyć, że bez rozwiązania problemów demograficznych, to w następnym exposé premiera, a może jeszcze wcześniej, będzie dążenie do ograniczenia dostępu.